byłem odpowiedzialny wobec dwóch producentów, którzy byli producentami oscarowymi, więc jakby widziałem na co dzień ich pracę, widziałem co mi mówią, widziałem jak mną zarządzają i to było dosyć duże do mnie takie doświadczenie.
Servus. Witajcie w podcaście Motion Kiosk. Miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej branży motion design, o jej aspektach kreatywnych, jak i biznesowych. Ja nazywam się Piotr Cieryszyński, a dzisiaj nie będziemy rozmawiać ze stricte twórcą, ale wejdziemy troszeczkę na wyższy poziom i będziemy rozmawiali o produkcji filmów animowanych i chyba w tym momencie nie ma nikogo lepszego jak osoba, którą wam teraz przedstawiam. Jest to właściciel studia Animoon, Grzegorz Wacławek. Studia Animoon, czy firmy produkcyjnej Animoon?
Ja nie lubię określenia studia, wolę firma Animoon, bo po prostu jesteśmy firmą tak naprawdę spółką i chyba albo po prostu Animoon.
Okej. Okay. No to właścicielem Animoon. Tradycyjnie. Cześć Grzegorz.
Cześć.
Okej. Okay. Ciągle chyba mam wrażenie, że zmieniam ciągle tę formę, ale nie szkodzi. Przynajmniej jest trochę ciekawiej. Słuchaj, zanim przyjdziemy do rozmowy, czym jest firma produkcyjna i kim jest producent, chciałbym ciebie zapytać jakby o twoje początki. Zanim właśnie doszedłeś do momentu zostania producentem czy założenia firmy producenckiej? Jakby twój background.
To było już dosyć dawno, to znaczy tak naprawdę to się zaczęło od tego, że w zasadzie od okresu chyba studiów byłem małym przedsiębiorcą, to znaczy prowadziłem działalność gospodarczą. Najpierw dużo pracowałem bardzo na umowy o zlecenie jako tak zwany freelancer. Później się to przekształciło w działalność gospodarczą i było to związane chyba trochę poniekąd z tym, że takie są trochę moje korzenie rodzinne, to znaczy moi rodzice obydwoje są przedsiębiorcami i jakoś, nie wiem, czy miałem to zakorzenione, ale zawsze rodzice dużo pracowali i jakoś automatycznie u mnie się to przerodziło. Zawsze po prostu lubiłem też jakoś, nie wiem, mieć jakąś niezależność i pieniądze dawały tą niezależność, więc już w czasie studiów równolegle pracowałem. Miałem wtedy dwa kierunki równoległe studiów i też pracę, więc ten czas był zwariowany, bo jeszcze dodatkowo często ta praca też się wtedy wiązała z wyjazdami, bo miałem dużego klienta poza Warszawą, szkołę miałem w Łodzi. Więc tak naprawdę już wtedy jakby tak przedsiębiorczo się zajmowałem różnymi rzeczami i automatycznie się to przerodziło w to, że najpierw w czasie studiów po prostu wszystkie swoje filmy krótkometrażowe wyprodukowałem sam, to znaczy w ogóle nawet mi nie przyszło do głowy, że ktoś mógłby za mnie je produkować, bo w szkole filmowej w Łodzi jest taki zwyczaj, że pod koniec jakby danego roku już musisz zabrać się za swój film końcoworoczny i go zazwyczaj realizujesz w czasie wakacji. No i tak naprawdę ta realizacja jest taka partyzancka, to znaczy po prostu musisz wykorzystać swoje umiejętności, jakieś możliwości, które ci dawały, nie wiem, pierwsze narzędzia cyfrowe, bo to były tak naprawdę początki jakichś takich bardziej zaawansowanych komputerów. Ja jeszcze swój pierwszy film zrobiłem na taśmie filmowej, także zrobiłem go pod kamerą, tak jak wszyscy mieli obowiązek, bo po prostu zakazane było robienie filmów na komputerze. W związku z tym, no tak, naprawdę, były takie czasy. Ja jeszcze jak byłem na Akademii na Grafice, to w ogóle nie wolno było wykonywać wielu zadań na komputerze i nie wolno było przynosić zadań wykonanych na cyfrowo na komputerze i po prostu było to zakazane.
Ja się trochę z tego nabijam. Jakby nie ma problemu, że tak było, ale czyli prowadzący, no zakładam już tacy w miarę poważni artyści, co naprawdę wierzyli, że komputer nie jest dobrym narzędziem do tego?
Wydaje mi się, że po prostu nie traktowali komputera jako narzędzia. To znaczy mam wrażenie, że oczywiście nie wiem, bo to są tylko moje domysły, ja nigdy
jasne, możemy
o
tak
tym z nimi nie rozmawiałem, ale wydaje mi się, że po prostu traktowali to jako, nie wiem, jakiś niezależny byt, który wykona za ciebie pracę i że to jest oszustwo, tak? Czyli że to nie jest tak naprawdę narzędzie, tylko po prostu wiesz, może jakaś tam maszyna, człowiek siedzi w tym komputerze i po prostu ty tam klikniesz i on za ciebie wykona film albo jakieś zadanie graficzne albo cokolwiek. Więc no tak się domyślam, nie wiem, dla mnie to jest po prostu stricte i tak jak pewnie dla nas wszystkich narzędzie, jak inne, jak każde inne, tak jak ołówek, no kartkę i po prostu trzeba tylko je odpowiednio umiejętnie wykorzystać. Wydaje mi się, że chyba traktowali też trochę to jako jakieś narzędzie, które było, służyło do pójścia na skróty, czyli że jakby wiesz, rękodzieło jest w cenie i że to musi być wyjść spod twojej ręki, a nie spod ręki komputera, którym może ty przewodzisz. Czyli... Więc wydaje mi się, że to jest kwestia tego. Ja uważam, że akurat jest jakiś na pewno, że powinno być w ogóle na kierunkach artystycznych zajęcia związane z rękodziełem. To znaczy wydaje mi się, że ludzie chyba w tej chwili...
Są,
ale ja już coraz mniejszym mam, chyba. Tak? No ale wydaje mi się, że to jest bardzo cenne i powinno to być kultywowane. W sensie, że jakby wiesz, że to rzemiosło jest super ważne. Także wracając jeszcze do tego twojego pierwotnego pytania, jak to się zaczęło. No więc wszystkie te filmy końcowo-roczne, tak naprawdę ich było 5, bo ja studiowałem 5 lat w szkole filmowej. Mhm. Musiałem po prostu wyprodukować te filmy. Nawet mi wtedy nie przyszło do głowy, że ktoś mógłby to za mnie zrobić, albo że w ogóle jest jakaś inna opcja. Po prostu trzeba usiąść i zrobić ten film. Nie wiedziałem nawet, że to się wtedy nazywa produkcją. To znaczy,
ja dalej tak nie wiem, że to się nazywa produkcją.
Ja
to
też. Znaczy, powiem
to
ci,
znaczy rozumiesz, dla mnie na przykład zrobienie filmu animowanego to jest, siadam do kompa, robię tak, wymyślam scenariusz, rysuję storyboardy sam, ilustracje wymyślam sam. To znaczy tak jak myślę o autorskim filmie, no nie? Mhm. Jakby Tomek Pilarski troszeczkę mnie... robiąc tam z inną firmą produkcyjną swój film, uświadomił, że wiesz, że więcej osób przy tym pracuje tak naprawdę, ale dalej jakby moja świadomość jest tego, to ja po prostu pytam kolegę, czy hej, dam ci kasę albo za uśmiech zrobisz mi ilustrację i tak dalej. Ja dalej tego nie nazywam produkcją, więc jakby no tak, skąd filmie, u ciebie się zaczęło to rodzić jako
krótkometrażowym też się tak wziął. To jest tak, no i tak naprawdę w zasadzie po latach się dowiedziałem, że ja sam wyprodukowałem te filmy w szkole filmowej, bo ja skończyłem szkołę filmową, zrobiłem dyplom, obroniłem się, ale nigdy nie odebrałem dyplomu, bo na koniec studiów trzeba podpisać taką obiegówkę, to jest około tam chyba 18 miejsc trzeba zebrać podpisy i ja zalegałem z taśmą filmową i nadal zalegam, ostatnio nawet robiłem porządki i znalazłem tą kartkę, to już było chyba 9 lat temu i znalazłem tą kartkę z tym jednym brakującym podpisem właśnie z działu produkcji, bo okazuje się, że tam po prostu zalegam z taśmą filmową i jeszcze do tego od pań, które się zajmują tam administracją, dowiedziałem się, że ja wyprodukowałem sam swoje filmy, w związku z tym powinienem dowieść tego, że mam wszystkie prawa autorskie do tych elementów, które są wykorzystane w filmie i tak naprawdę chyba tam, nie wiem, po paru latach się dowiedziałem, że ja sam wyprodukowałem te filmy i dopiero do mnie wtedy dotarło, że ja w zasadzie byłem swoim własnym producentem i jakby nigdy mi inny model nie przyszedł do głowy, że mogłem by być inaczej. W każdym bądź razie to było tak, że kończyłem studia, jedne już skończyłem, to była grafika na Akademii Sztuk Pięknych i potem został mi jeszcze dyplom w Szkole Filmowej w Łodzi. I chyba jak kończyłem ten dyplom, to któregoś razu w Warszawie, bo ja mieszkam w ścisłym centrum w Warszawie, spotkałem niedaleko od domu w kawiarni swoją dawną przyjaciółkę jeszcze z liceum plastycznego, bo jeszcze kończyłem liceum plastyczne w Warszawie, Dorotę Kobielę, która jest reżyserką i jest artystką, jest reżyserką Loving Vincenta i w tej chwili filmu Chłopy. I Dorota wtedy, my mieliśmy kontakt ze sobą, ale akurat to był jakiś taki okres, że od dłuższego czasu się nie widzieliśmy i Dorota mnie się zapytała, co ty teraz robisz, a ja, no więc ja zacząłem opowiadać, że właśnie się zajmuję, w zasadzie prowadzę studio graficzne, bo to jest właśnie ten biznes, który prowadziłem wcześniej przed Animoon przez lata. Zajmowaliśmy się identyfikacją wizualną. No i że właśnie kończę szkołę i robię w zasadzie swój film. No i dużo rzeczy robiłem wtedy naraz. Jeszcze wtedy zacząłem chyba uczyć w liceum plastycznym. Uczyłem fotografii, bardzo to lubiłem, ale po 2 latach odszedłem. I ona powiedziała, a wiesz co, bo my teraz robimy taki film w Łodzi. On się nazywa Maszyna Latająca. I to robię z Hugh Welshmanem, który jest producentem filmu oscarowego Piotrusi Wilk. No i wiesz co, może bym cię z nim poznała, bo my w zasadzie zaczynamy i szukamy ludzi, którzy nam pomogą. Mówię, nie no, pewnie jasne, chętnie poznam. No i poznałem wtedy Hugh i no, poznałem pierwszy raz w życiu kogoś, kto w ogóle Oscara dostał i tak na zasadzie, że siedział naprzeciwko mnie. No i Hugh Mann...
I to w Warszawie się działo, tak?
Tak, i to się działo w Warszawie i no i to było dla mnie no, jakieś przeżycie. Po prostu Hugh jest bardzo silną osobowością i takim nadal dla mnie dużym autorytetem i bardzo go szanuję. Do tej pory się jakby przyjaźnimy z Dorotą i z Hugh i z moją żoną Magdą i on powiedział, słuchaj, wiesz co, no bo wypytał mnie, co ja robię, co ja umiem i tak dalej. No na pewno też Dorota mnie nam zareklamowała i Dorota jeszcze mnie chyba pamiętała z liceum i dobrze i z okresów studiów, znaczy my się minęliśmy na studiach, ale bo Dorota była w klasie starszej, ale ja już chyba w liceum w ogóle byłem też trochę takim organizatorem, to znaczy jakoś tak potrafiłem zebrać wszystkich do kupy i nie wiem, pod koniec liceum zacząłem organizować jakieś plenery nasze wspólne, no i jakoś tak, nie wiem, chyba mnie Dorota pamiętała z tego, że może jestem dobrym organizatorem, nie wiem, w każdym razie Hugh zaproponował, żebym przyjechał do nich i po prostu pracował z nimi przy tej maszynie latającej i powiedział, że mógłbym być kierownikiem produkcji, ponieważ oni muszą równolegle do filmu pełnometrażowego, który był łączony filmem fabularnym i filmem lalkowym, muszą wyprodukować chyba jeszcze 8 czy 9 krótkometrażowych animacji i ja byłbym kierownikiem produkcji, jakby byłbym odpowiedzialny za wyprodukowanie tych filmów. W początku się jakby nie odpowiedziałem, że od razu, że tak, bo nigdy nie byłem przyzwyczajony do pracy dla kogoś. Ja całe życie pracowałem dla siebie, to znaczy pracowałem dla klientów, ale nie miałem nigdy takiej sytuacji, że miałem nad sobą szefa, który mi mówi, co mam robić albo co źle zrobiłem, więc to w ogóle, a to już było po paru latach jakiejś takiej pracy samodzielnej, jakby jako przedsiębiorca, tak? Więc to było dla mnie dosyć dziwne i to było coś, co nie było łatwo mi przeskoczyć i jakby zaakceptować to, no ale tak naprawdę stwierdziłem, że to jest dosyć duże wyzwanie i się zdecydowałem. No i się przeniosłem na początku do Łodzi i tam się zaangażowałem w produkcję tego filmu. No i byłem odpowiedzialny za wyprodukowanie tych krótkich filmów metrażowych. Stworzyłem studio dla Hugh, to znaczy w obrębie miejsca, w którym żeśmy byli, stworzyłem odrębne studio, w którym siedziały te wszystkie produkcje i jakby oddzielny zespół. Byłem też odpowiedzialny za film Doroty Kobieli poprzedni, właśnie Mały listonosz i tam też z Dorotą pracowaliśmy nad techniką, którą Dorota później pogłębiła w Loving Vincencie, czyli właśnie nad takim rotoskopowym przemalowywaniem czegoś, co już jest rzucone na podobrazie i jest po prostu malowane farbami olejnymi. I tam jakby robiłem też pierwsze wyliczenia dla Hugh do jego, no ich kolejnej produkcji, czyli właśnie Loving Vincenta i liczyłem klatkaż, ile mniej więcej ludzi potrzeba do zrealizowania. Hugh, pamiętam, zawsze był na mnie wściekły, bo uważał, że ja przesadzam i te wyliczenia są nieprawidłowe i jak ja mu mówiłem, że tam, nie wiem, potrzeba około, nie wiem, 70 czy 80 malarzy i będą to robić przez 3 lata, to on w ogóle mówił, że jestem wariatem. No i tak naprawdę to było duże doświadczenie w tej Łodzi i strasznie dużo emocji i strasznie dużo stresów, bo to były zaangażowane w to bardzo duże pieniądze, duża odpowiedzialność. No i chyba się wtedy, nie wiem, wydaje mi się, sprawdziłem i Hugh mi zaproponował, żebym był producentem liniowym, czyli takim wykonawczym producentem Loving Vincenta. Ale jakoś nie porozumieliśmy się finansowo i co do warunków współpracy i no i się tak naprawdę skończyła wtedy ta moja przygoda z Breakthrough Films i z taką produkcją dla nich i wtedy też sobie pomyślałem, no dobra, no to teraz wrócę, jakby cały czas, ja równolegle wtedy cały czas uczyłem, Hugh mi kazał w ogóle zrezygnować ze szkoły, żebym się poświęcił na rzecz Loving Vincenta, ja mu tego nigdy nie powiedziałem, więc w zasadzie teraz to mówię pierwszy raz, ale ja nigdy nie zrezygnowałem z tej szkoły i zawsze równolegle robiłem, to znaczy wracałem po prostu do Warszawy i uczyłem tam raz w tygodniu.
To super, bo wiesz co, poczekaj, wejdę ci w słowo, ale właśnie tak zdaję sobie sprawę po prostu, że wiesz, dużo młodych ludzi nas słucha i dlatego też pytam o twój taki background, bo też chcę ludziom po prostu pokazywać, tak. co można robić, tak? Jeżeli idziesz na jakieś kierunki artystyczne, to wcale nie oznacza, że musisz skończyć z pędzlem i płótnem, tylko że naprawdę jest mnóstwo możliwości nawet takich czysto biznesowych. I właśnie fajnie, że teraz mówisz o tym, że kurczę, wiesz, nie rezygnujesz z tych uczniów, z tych studentów, że wiesz, że jest taka, wiesz, ciągle wiara w narodzie, wiesz, w nasze polskie talenty i nawet jeżeli ktoś ci mówi, kurczę, wiesz, jakiś Oscarowy, wiesz, Jolo, kurczę, żebyś zrezygnował z tych studentów, to fajnie, że tak, z nich to nie zrezygnowałeś, wiesz.
I to był taki jeszcze hardkorowy czas, bo tak naprawdę jeszcze wtedy złamałem sobie kostkę wśród stopi i to złamałem pod szkołą, zresztą, którą uczyłem, bo jak wychodziłem ze szkoły, wsiadałem do auta, poślizgnąłem się i złamałem kostkę wśród stopie, więc wtedy jeszcze miałem tą złamaną nogę i musiałem jeździć do Łodzi i potem wracać do tej szkoły. No i jeszcze prowadziłem tą firmę i jeszcze to studio graficzne. W ogóle tam miałem ludzi zatrudnionych. Uczyłem w tej Łodzi, znaczy pracowałem w tej Łodzi, uczyłem w szkole, no i strasznie dużo rzeczy naraz robiłem. I pamiętam, że właśnie się zbliżał, no i tak naprawdę Hugh chyba wtedy mi powiedział, ja już jakby... Jeszcze co jest ważne, w trakcie tej produkcji ja byłem bezpośrednio odpowiedzialny przed Hugh, to znaczy on był moim szefem i jeszcze przed Garethem Uwinem, który był producentem wykonawczym tej maszyny latającej. I Gareth w weekendy w ogóle wracał do Anglii, trochę tak jak ja do Warszawy, tylko że on to robił na większą skalę i większą odległość. I on robił film King's Speech, Jak zostać królem. I w zasadzie nikt o tym nie wiedział. No tak naprawdę film, który zarobił 100 milionów dolarów i dostał 4 chyba Oscary, więc tak naprawdę on już pod koniec produkcji też w ogóle musiał odejść z produkcji, bo musiał się zająć promocją tego filmu i tak naprawdę byłem odpowiedzialny wobec dwóch producentów, którzy byli producentami Oscarowymi, więc jakby widziałem na co dzień ich pracę, widziałem co mi mówią, widziałem jak mną zarządzają i to było dosyć duże do mnie takie doświadczenie. Woziłem dla Hugh Oscara w worku foliowym na śmieci, co chwila na jakieś spotkania, więc to było jakby bardzo fajny czas.
Miałeś w ręku Oscara?
Tak, tak, nie raz.
Zrobiłeś sobie zdjęcie przed lustrem, tak wiesz?
Nie. Nie, ale może z rzeczy śmiesznych, które zrobiłem, to jak skończyłem tą produkcję, to zrobiłem sobie taki wydruk Hugh, który odbierał Oscara i Garetha, który odbierał Oscara i on zawsze wisiał u mnie w biurze, jakby za komputerem, tak? No, jakoś taki... To może trochę to jest śmieszne i zabawne, ale może to jest trochę w tym stylu, co powiedziałeś, czy zarobiłem sobie zdjęcie z Oscarem. No nie, ale jakby codziennie na nich patrzyłem i jakby to mi cały czas tam gdzieś tam widziałem to. W każdym bądź razie on, Hugh, powiedział, zrzucił coś takiego, że w zasadzie ja powinienem zrobić swoje produkcje i... Więc tak naprawdę jak wróciłem do Warszawy, to stwierdziłem, kurczę, przecież w sumie to jest dosyć taka prosta ta produkcja, przecież widziałem jak to robi Hugh i Gareth i ja wiedziałem jak to wygląda z ich strony i wiedziałem i sobie pomyślałem, kurczę, przecież w sumie to jest takie proste, to dlaczego ja miałbym tego nie robić? Jak oni to robią, to ja dam radę. No i tak to się zaczęło i wtedy, to było chyba 9 lat temu i wtedy właśnie stworzyłem Animuny jako spółkę. Ale tak naprawdę potem po latach sobie przypomniałem, że ja już wcześniej myślałem o tym Animunie, bo ja na licencjat na grafice zrobiłem identyfikację wizualną studia filmowego Animun. Więc ja już musiałem wcześniej o tym myśleć i jakoś już wcześniej miałem ten pomysł, więc chyba wtedy to chyba zawsze marzyłem może trochę o tym, żeby jakoś się zająć tą animacją. I więc, a to już było chyba 3 lata przed, czy 2 lata przed tym, zanim zacząłem pracować z Hugh. Więc jakby wtedy już miałem nawet gotową tą identyfikację wizualną, więc tylko ją tam odkurzyłem i jakby otworzyłem studio. Na początku nic nie wiedziałem, co robić, jak to robić. Jakąś pierwszą dotację pozyskałem na rozwój projektu, to było 30 tysięcy złotych z PISF-u za którymś tam razem po odwołaniu. Wtedy jeszcze była pani Agnieszka Odorowicz. Pamiętam, jak Hugh się ze mnie śmiał później, że no i co ty teraz będziesz robił z tymi 30 tysiącami, co ty teraz zrobisz i wiesz, ja tu ci dawałem takie możliwości, mogłeś się zaangażować w produkcję wielomilionowego filmu, a teraz masz 30 tysięcy i się śmiał ze mnie, bo mówił, że to jest tam trzykrotność czy tam dwukrotność mojego wynagrodzenia, które chciałem i no właśnie. Jakby się śmiał zaraz. Poczekaj. No i ja tak naprawdę nie wiedziałem zupełnie, co dalej robić, co nie? Jak to się zabrać? Skąd pieniądze brać na to przede wszystkim?
No poczekaj, zaraz przejdziemy do tego, ale właśnie chcę tak uzmysłowić ludziom, którzy nas słuchają, że wielu nam się wydaje, że jakby ta droga do jakiegoś tam powiedzmy sukcesu, ja strasznie, znaczy lubię słowo sukces, ale ostatnio właśnie się nasłuchałem, że jest od groma podcastów tam, wiesz, o zarabianiu pieniędzy i jakby trochę nie chcę mieć tej narracji tutaj, ale jakby chcę motywować właśnie młodych ludzi, że jakby osiąganie jakiegoś tak finansowego sukcesu i tak dalej, to nie jest jakby nic strasznego, ani też jakiegoś takiego niefajnego, tak? Jakby, czyli można sobie normalnie skończyć studia jakieś graficzne czy animacje i tak dalej i naprawdę można pomyśleć o tym, że jest to droga właśnie ku jakiemuś tam finansowemu spełnieniu, tak? I no chciałbym uświadomić młodym ludziom, że w tej branży jakby są, kręcą się jakieś normalne pieniądze, tak? I jak nawet wspominasz o tych 36 tysiącach, no to jednemu może to się wydawać naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale prawda jest taka, że bardzo często jest to, nie jest aż to taki ogromny super pieniądz, tak? Że tak naprawdę jeszcze ciekawsze pieniądze są potrzebne, znaczy większe pieniądze na pewno są potrzebne do produkcji, ale też i większe pieniądze można na tym też zarabiać, więc jest to też jakby uczulam po prostu ludzi związanych ze sztuką, że nie warto tylko myśleć o sztuce jako same po prostu tworzenie, sam proces tworzenia i na tym się skończy, tylko też warto myśleć o spieniężeniu tego i uważam, że jest to bardzo fair wobec siebie i wobec właśnie klientów i kogokolwiek, widzów i tak dalej, i odbiorców, że ten pieniądz jest między nami i artyści zasługują na niego.
Tak, tak. No na pewno jakby 30 tysięcy to nawet teraz jest bardzo dużo, nawet dla mnie to, znaczy to jest w ogóle duża kwota, tak? Jakbyś miał dostać nagle 30 tysięcy, no to wiadomo, że to jest kurczę super, możesz sobie samochód za to kupić i to jest kupa kasy nawet teraz, ale tak naprawdę w produkcji filmowej to jest, to też jest sporo, można za to dużo zrobić, ale można nawet za to film krótkometrażowy zrobić nawet samemu, prawda? Ale to relatywnie, jak myślisz o czymś większym, no to nie jest dużo. No jakby maszyna latająca miała budżet chyba 5 milionów dolarów i ja byłem odpowiedzialny za te krótkie metraże, które miałem chyba, byłem odpowiedzialny tam za 3 miliony złotych, miałem przed 30 byłem i jakby no miałem wcześniej do czynienia z dużymi kwotami i nagle musiałem sobie poradzić z czymś, żeby samemu zrobić. W związku z tym na początku i nadal też jest tak, że jakby mnóstwo jakby cały czas swojej kasy inwestujemy i w to wkładamy, ale na początku dużo więcej jakby jakby swoich pieniędzy wtapiałem i tak naprawdę cały czas miałem to studio graficzne i jeszcze przez długie lata, zanim doszedłem do takiego poziomu, że mogłem z tego studia zrezygnować, to trochę trwało, zanim mogłem się tylko ograniczyć do tej animacji. I tak naprawdę na początku równolegle prowadziłem różne dwa biznesy.
Jasne. Słuchaj, teraz właśnie przyjdziemy do tego, już będziemy mówić bardziej tak o Animoon, ale chciałbym zapytać ciebie, tak dla własnej wiedzy i mam nadzieję też dla słuchaczy, czym jest właśnie firma producencka, czym się różni od studia animacji oraz zauważyłem, że w wielu projektach jakby na oddzielnych pozycjach jesteś wpisany jako producent, ale też firma producencka to jest na przykład Animoon. Nie sądzę, żebyście razem występowali, ale chyba występowaliście tak w napisach jakby obok siebie, ale jaka jest różnica między, że jeśli jest producent właśnie imię, nazwisko albo producent to jest firma? Czyli tak. Pierwsze pytanie właśnie, czym jest firma producencka, czym się różni od studia i jakby kim jest producent i skąd różnica między producent a firmą producencką?
No to jest tak, że jakby jeżeli występuje Animoon, zazwyczaj tak naprawdę powinna być to nazwa pełna Animoon spółka z o.o., czyli jakby rodzaj działalności gospodarczej, która jest dopuszczalna w polskim prawie, no to jest po prostu podmiot, który de facto zarządza wszystkimi prawami, to znaczy jeżeli my pozyskujemy jakieś pieniądze z rynku, od inwestorów, od różnych środków około publicznych, no to tak naprawdę te pieniądze trafiają do tej spółki i ona nim zarządza, ta spółka jest oddzielnym bytem, nie jest to jakby oddzielny byt fizyczny, nie ma rączek i nóg, ale na papierze jest to oddzielny byt ode mnie jako od osoby prywatnej i jakby jest to spółka, która po prostu, w której są wszystkie prawa i która po prostu, że tak powiem, finansuje całą produkcję, w związku z tym to jest działalność, rodzaj bytu gospodarczego, który jest odpowiedzialny, znaczy nie można powiedzieć, że jest odpowiedzialny, bo osobowo ja jestem odpowiedzialny za produkcję, ale de facto ta spółka produkuje ten film, to znaczy za jej pieniądze są produkowane te wszystkie produkcje, a ja jako osoba jak z imienia i nazwiska Grzegorz Wacławek, no to po prostu jestem osobą, która w ramach tej spółki i w ramach moich obowiązków, które mam w tej spółce, czyli to, że jestem jej właścicielem, ale też jestem prezesem zarządu i jestem też jej głównym producentem, ja jakby jako osoba osobowo zajmuję się fizycznie produkowaniem tych wszystkich rzeczy. To znaczy, pomimo tego, że ja tym wszystkim zarządzam, to de facto ja nie mam tych praw, tylko ma te do tych produkcji, które powstają, tylko ta moja spółka. Mógłbym równie dobrze tą spółkę sprzedać komuś i bym sprzedał ją z tymi wszystkimi prawami. No siebie nie sprzedam. No oczywiście, mogę siebie wynająć i ktoś może mnie wynająć i ja dla kogoś mogę zrobić jakąś usługę, ale jak ktoś na przykład chciałby mnie kupić jako mnie, jako osobę na przykład na następnych 10 lat, no dobra, no może mnie kupić, tylko że ja nie mam prawa do tych wszystkich produkcji, ma to moja spółka, także ja bym, jakby tą spółkę mogę fizycznie sprzedać. I...
Ale w napisach jest producent Grzegorz Wacławek, tak, i już koniec końców to jest na pewno wiadomo, że twoje dzieło.
No zazwyczaj dzieło jest to bardzo wielu osób, ja jestem tylko odpowiedzialny za jakiś, tak, ale jakby tak, a jeszcze zadałeś pytanie wcześniej, czym się różni właśnie studio producenckie od studia animacji, to znaczy to jest tak, że ja nigdy się nie zastanawiałem, czy ja chcę studia producenckiego, czy studia animacji, nawet dopiero teraz jak ty to powiedziałeś, to sobie zdałem sprawę, że w zasadzie tak, no że właśnie to jest tak, jak ty to określasz, my jesteśmy studiem producenckim i zaraz wyjaśnię, na czym to polega, ale tak naprawdę to się zrodziło całkowicie naturalnie, to znaczy ja wiedziałem, czego nie chcę robić w życiu, to znaczy miałem wcześniej doświadczenia robienia różnych bardzo wielu rzeczy i wiedziałem, czego nie chcę robić, w związku z tym do tego jakby dążyłem i wcześniej wykonywaliśmy w studio graficznym bardzo dużą ilość zleceń dla klientów, bardzo małych klientów. Wykonywaliśmy olbrzymią ilość prac takich w bardzo szybkim tempie, że niemalże jak w fabryce. I niekoniecznie one były zawsze dobre jakościowo, graficznie. Znaczy zawsze były dobre graficznie, ale nie spełniały naszych jakichś takich oczekiwań, więc wiedziałem, że nie chcę robić rzeczy masowych, słabych, może nie słabych jakościowo, ale jakby o niskich lotach, jakichś takich walorach estetycznych, tylko chcę robić rzeczy bardzo ambitne, nie chcę za dużo ludzi zatrudniać ze względu na to, że się to wiąże z bardzo dużym obowiązkiem i taką odpowiedzialnością. Nie interesuje mnie w zasadzie sam proces produkowania w rozumieniu tego, że siedzi 50 osób i siedzi przed komputerem i zasuwa i to robi. Bardziej mnie ze względu na to, że mimo wszystko mam to wykształcenie artystyczne i zawsze jakoś tak nie ciągnęło w tych kierunkach takich twórczych, to zawsze mnie interesował ten proces twórczy. Ja chcę robić, uczestniczyć w tym procesie twórczym, wymyślać te rzeczy, wymyślać te produkcje, tworzyć te produkcje od podstaw, dobierać ludzi, nadawać temu kształt, a potem może znajdywać kogoś, kto mi to wyprodukuje tak, jak ja będę chciał, a potem już się zajmować tylko dystrybucją. I jakby w związku z tym w taki naturalny sposób się to zrodziło, więc jakby w konsekwencji tego my właśnie jesteśmy takim zespołem producentów, gdzie w zasadzie jesteśmy tylko producentami i kierownikami produkcji i jakby zajmujemy się wymyślaniem projektów, doprowadzaniem ich do produkcji, potem nadzorem ich produkcją i potem ich dystrybucją, czy to na festiwale, czy w telewizję, czy kina. A studio animacji polega na tym, że jest to zespół, gdzie są ludzie, siedzą przed komputerami albo nie wiem, czasem jeszcze po prostu przed narzędziem pod postaci programów komputerowych i po prostu wykonują powiedzmy, nie wiem, tam 30 sekund animacji, tak? I wtedy masz na przykład wyspecjalizowane studio w animacji 2D, w CGI albo w jakichś innych technikach i tak naprawdę większość takich studiów żyje głównie z reklamy, to znaczy po to, żeby utrzymać tych ludzi, no to musisz im dawać codziennie, że tak powiem, jakąś pracę, a żeby mieć tej pracy dużo, no to najwięcej ich jest w reklamie. No i jakby tym się różni studio, że tam zazwyczaj, nie wiem, to są, w Polsce są różna skala tych studiów. Są małe studia, tak mniej więcej od 2 do 10 osób. Potem jest taka średnia półka, gdzie jest mniej więcej od 10 do 30-40 osób. No i potem już jest taki top, gdzie to są już, powiedzmy sobie, w Polsce może są ze 2 czy 3 takie studia. Największy z nich to jest Platysi Masz, tak, który tam ma ponad, nie wiem, 200 czy 300 osób.
To oni mają taką armię, że już siedzą w forcie wojskowym.
Tak, dokładnie.
To słuchaj, to tak pozwolę sobie jakby to przetłumaczyć na, taką, na te, takie troszeczkę prostsze słowa, to mam wrażenie, że studio animacji to jest takie bardziej klientocentryczne, czyli przychodzi klient z jakimiś pieniędzmi i studio animacji dla niego tworzy to, co on od nich jakby życzy. Znaczy wiadomo, że mają pewnie jakiś tam wpływ na kreatywność, to, no, po to jest to studio, ale firma producencka bardziej z twoich słów mi się kojarzy, że przynajmniej z twojego takiego podejścia i to, co ty próbujesz robić i robisz, to jest takie bardziej projektocentryczne, czyli że na przykład sam możesz wymyślić coś fajnego, coś jakościowego, co bardzo fajnie podkreślasz na stronie Animoon, że właśnie chcecie się skupiać na jakościowych rzeczach i też jakby jesteście w stanie, na przykład jeżeli ktoś do was przyjdzie, to też patrzycie nie pod kątem jakby, znaczy w sumie się nie da patrzeć na tego, nazwijmy to klienta, no bo właśnie, jeżeli ktoś do was przychodzi, to raczej nie ma kasy, ale przychodzi do was z tym projektem i wy najpierw musicie uwierzyć w jego projekt, żeby chcieć go wyprodukować. I chyba to jest ta różnica, że właśnie bardziej jesteście skupieni na samej idei projektu.
Tak, tak, jest dokładnie tak, jak mówisz. Jeszcze się różni też tym, że u nas zazwyczaj w 98% nie ma pieniędzy na tych projekt, to znaczy my te pieniądze po prostu musimy zorganizować, a w studio animacji jest tak, że przychodzi już zazwyczaj klient, który po prostu no nie zawsze on przychodzi, to przecież oni też walczą o tych klientów, tak, jakby wyszukują, no, ale to tak nie w skrócie, wiem, dochodzą tak, do agencji reklamowych i dostają zlecenia od nich i jakby wpływ na twórczość, oni jakby na tą stronę twórczą, oni też mają olbrzymi, bo oni też jakby są, kreują to, co ma, to ma wyglądać, tylko wydaje mi się, że my mamy jednak większą niezależność. My sobie możemy dobrać dowolną technikę animacji. My w Animoon produkujemy filmy we wszystkich technikach animacji. W animacji lalkowej, CGI, w klasycznej animacji rysunkowej, w animacji Toon Boom, w technikach jeszcze, których nikt nie wymyślił, czyli sami jakby nasi twórcy wymyślają techniki. Ale my zawsze te pieniądze, zazwyczaj zawsze musimy zorganizować w większości. Oczywiście dążymy do tego, żeby jednak też znajdywać klientów albo jakieś źródła finansowania, które nam pozwolą na przykład zrealizować jakieś duże projekty fabularne, bo jakby to, co my robimy w Animoon, to produkujemy coś, jakby produkcje, które mają swoje wątki fabularne, to znaczy produkujemy krótkie metraże, pełne metraże, serie animowane, ale to są zazwyczaj projekty, które mają jakąś swoją fabułę, jakąś swoją historię, czy coś opowiadają.
Powiedz mi, chcę zadać takie pytanie, poczekaj. No właśnie, mi kojarzy się jakby właśnie producent, firma producencka, właśnie tak jak mówisz, że jest to dużo spraw związanych z finansami, no nie? I tak troszeczkę brzmi to jakby, wiesz, tam tylko kasa była, ale jednak, tak jak tutaj już mówimy, że jednak chodzi o zrealizowanie danego projektu, to jakby powiedz mi, podchodzisz do tego właśnie tak czysto biznesowo, czy jednak zależy ci właśnie, żeby wytwarzać, produkować takie właśnie atrakcyjne rzeczy animowane, czy ogólnie jakieś produkty filmowe właśnie z rynku polskiego, tak żeby jakoś wspierać ten przemysł filmowy polski? Czy jednak kasa w tym jest też tak dość ważna i robisz to tak powiedzmy dla pieniędzy?
Nie będę oszukiwał, jakby pieniądze są ważne, bo jakby... No są dla każdego z nas ważne.
Wiadomo,
miło jest dobrze zarabiać i mieć pieniądze i tak dalej, ale nigdy one nie były dla mnie jakby celem. To znaczy absolutnie nie są dla mnie żadnym celem pieniądze, ale z drugiej strony te pieniądze też pozwalają zrealizować moje marzenia, więc jakby oczywiście muszę tymi pieniędzmi się zajmować na co dzień i się nimi zajmuję i w ogóle Excel to jest mój największy przyjaciel i wróg, bo nie cierpię tego i nie lubię w ogóle się zajmować tymi, ale muszę to robić, żeby realizować te swoje pomysły, ale nigdy to nie było moim celem. Jakby zawsze dla mnie było celem to, żeby robić po prostu w życiu coś fajnego. To znaczy obserwowałem, co robią moi znajomi, widziałem, czego nie chcę, miałem jakieś doświadczenie tego, że kiedyś, nie wiem, byłem na rozmowie w agencji reklamowej, wiedziałem, z czym to się wiąże i po prostu wiedziałem, jakich rzeczy nie chcę robić i jakoś zawsze dla mnie celem było robienie fajnych rzeczy, czy jakichś takich rzeczy, których będę się spełniał i które będą mi dawały mi przyjemność i przede wszystkim, no nie wiem, dla mnie jakby celem jest też to, żeby zostawić coś po sobie, to znaczy chciałbym, żeby jakby i tak w życiu coś musimy robić, więc jak już coś robimy, to wydaje mi się, że powinniśmy robić coś, co po pierwsze daje nam przyjemność, a po drugie coś, co, no nie wiem, wydaje mi się, że ma jakąś wartość i zawsze staramy się robić te rzeczy jakieś takie, żeby były wartościowe. To znaczy chodzi o to, że to nie chodzi o to, żeby one miały misję i przekazywały i były jakieś głębokie, tylko żeby jednak no po prostu były jakieś wybitne i jakoś do tego zawsze dążymy. Oczywiście w tym filmie animowanym nie wszystko może być taki, na takim poziomie wybitności. To znaczy wybitne mogą być filmy krótkometrażowe i to jest sztuka, którą my jakby wyprodukujemy i to są rzeczy, które robimy dosyć ich mało i staramy się robić je, żeby były na super, ale już na przykład serial animowany już trudno, ciężej jest powiedzieć, żeby on był po prostu, wiesz, jakimś wybitnym dziełem. No, ale staramy się zawsze też robić takie rzeczy, które nam dają frajdę i które jakościowo będą po prostu super.
No ale chyba macie taki cel, chyba macie też taki cel, żeby jednak wasze produkcje, właśnie seriale dla dzieci, bo jednak trochę tego jest, żeby no stały się, no uzyskały miano kultowych.
No tak, to jest marzenie w ogóle. Moim marzeniem jest też zrobić, no wiesz, moim marzeniem jest zrobić film pełnometrażowy, który na przykład zrobi super box office na świecie. Bo to jest dla mnie jakby wyznacznik, nie chodzi o te pieniądze, tylko to jest tak naprawdę wyznacznik uznania. To znaczy, że po prostu ten film trafi do, wiesz, do po prostu setek, tysięcy, milionów ludzi i znaczy, że naprawdę będzie super. I to jest coś, jakieś takie moje marzenie. Marzeniem jest moim zrobić serial, który właśnie stanie się kultowy i który, wiesz, jeszcze prawnuki będą mówić, że pamiętają ten serial. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest to dużo trudniej to osiągnąć, niż kiedyś, ze względu na to, że ten rynek jest bardzo nasycony i jest tego mnóstwo i jakby się przebić przez to, wiesz, jak dzieci teraz oglądają, no po prostu biorą iPada albo telefon rodziców i po prostu mają, wiesz, Netflix czy YouTube'a i oglądają 3 minuty czy tam minutę czy 30 sekund jakiejś animacji z jakiegoś odcinka i przerzucają na następny, tak? Ilość tych produkcji jest tak duża, że ciężko się wpisać i zrobić taką kultową rzecz.
A co sprawia, że dzieciaki jednak się zawieszają na tych produkcjach? Na przykład, nie wiem, no ja poobserwuję swojego syna i widzę, na co on zwraca uwagę, tak? Już nie powiem, że ta Misza i Niedźwiedź, nie za bardzo za tym przepadam, ale na tym się bardzo zawiesza, tak? Też takie rosyjskie produkcje, zauważyłem, oni świetni są, takie małe szariki, na przykład, nie wiem, czy kojarzysz, o takich jakby zwierzątka, kuleczki, pięknie zrobione, po prostu rewelacyjne i wiesz, i on wsiąka w to. Jakby, czy wy analizujecie rynek pod tym kątem, że patrzycie właśnie, jakie produkcje są takie super, super chwytliwe i próbujecie zrobić te same chwyty, czy raczej, a nie, jednak po swojemu coś staramy się robić?
Znaczy analizujemy to, co jest na rynku i oglądamy i uczestniczymy w różnych imprezach międzynarodowych, których pokazywane są produkcje, które się dzieją teraz na świecie i mamy do tego dostęp tak na wyciągnięcie ręki i wiemy, co się produkuje, co się ma zacząć produkować, co będzie za parę lat. Obserwujemy to, co się produkuje, ale nie jest też tak, że wiesz, że po prostu wyłuskujemy, o, to się dobrze ogląda, to zróbmy coś takiego. Poza tym no, my też musimy myśleć o tym, skąd brać finansowanie. Jednak takim największym wsparciem w Polsce jest Polski Instytut Sztuki Filmowej i na przykład w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej ciężko byłoby wyprodukować taką produkcję na takim poziomie fabularnym, jaki jest Masza i Niedźwiedź, ze względu na to, że jest to specyficzna produkcja, taka, nie chcę nazwać tego, że komercyjna bardzo, ale jednak w Polsce przez to, że jest polityka jakby wspomagania producentom filmowym produkować jest tak skonstruowana, że jednak promuje rzeczy, które niosą jakieś wartości i na przykład polski film animowany, taki serialowy, wydaje mi się, że bardzo się wyróżnia na tle innych produkcji, nawet w Europie czy na świecie, że jakby jest takim, no jest jednak w jakiś sposób się stawia na to, żeby jednak te produkcje animowane miały ze sobą jakieś wartości, poza tylko rozrywką niosły, więc no tak.
No dobra, wspomniałeś tutaj o Polskim Instytucie Filmowym, to trochę tam przeskoczę swoje pomysły, które mam kilka pytań jeszcze do ciebie, ale porozmawiajmy o tym. Właśnie tam wcześniej, jak przygotowywaliśmy się do rozmowy, też powiedziałem ci, że jakoś PISF mi się jakoś tak dziwnie kojarzy, no nie? Że te produkcje są jakieś takie mocno właśnie patriotyczne i tak dalej, że to jednak jest gdzieś tam związane jednak z jakąś tam ideą, która jest odgórnie zarządzona przez naszą władzę. Tak przynajmniej mi się kojarzy. Mhm. ale właśnie tak w rozmowie z tobą jednak zrozumiałem, że nie, że jest to bardzo fajna instytucja i bardzo wspiera właśnie produkcje rodzime, nie zawsze właśnie jakieś tam koniecznie takie ideologiczne. I też zwróciłem uwagę, że właśnie dużo rzeczy produkujecie takich bardzo nowoczesnych, jak na przykład tam Szmery w sercu, tak? Mhm. Czy Dziewczyna z lasem, to są takie, porusza tematy takie dość nowoczesne, tak? Typu tam właśnie, czy jeść mięso, czy nie, czy właśnie jakieś związki jednopłciowe i tak dalej. Czy PISF nie ma problemu z finansowaniem takich projektów?
To bywa różnie. To znaczy są niektóre... PISF działa na zasadach konkursu. To znaczy zgłaszasz tam projekt i po prostu bierzesz udział w konkursie razem z innymi projektami i wygrywa na nią najlepszy. I to jest, wydaje mi się, najbardziej ważne chyba w tej instytucji, że na takich zasadach działa, że jednak jest to forma zderzenia się z tym, co jest na rynku i po prostu wygrywa to, co jest najlepsze. Oczywiście wygrywa według bieżącego jury, czyli tak naprawdę ekspertów, którzy są w danym roku, ale no zupełnie się nie zgodzę z tą, że właśnie jakby to tym, co mówiłeś, że to jest tylko instytucja, która śpiewa patriotyczne produkcje. Absolutnie nie, tych rzeczy nawet jest bardzo mało takich właśnie narodowych. Znaczy produkcji w ogóle jest bardzo dużo, których wspiera Polski Instytut Sztuki Filmowej. Myślę, że gdyby nie Polski Instytut Sztuki Filmowej, to nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy teraz z kinematografią. Tacy producenci jak ja w ogóle nie mieliby chyba w Polsce szansy zaistnieć. I myślę, że polska kinematografia mogłaby powoli umrzeć, gdyby nie Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Naprawdę?
To też nie jest jaki... Tak, myślę, że tak. No ja pamiętam sam, jak, nie wiem, Wojtek Wawrzyk, który jest animatorem, reżyseruje Diplodoka w Kumanarku. Mm-hmm. Pamiętam Wojtka Rosterki, jak on kończył studia, nie było w zasadzie... Chyba wtedy dopiero Instytut startował, czy dopiero miał zaraz wystartować i Wojtek po prostu nie miał co robić i nie wiedział co dalej, co nie. Nie było żadnych pieniędzy specjalnie na rynku, nikt to nie chciał inwestować. Polski Instytut jak startował, to chyba na polskie filmy chodziło do kina 800 tysięcy widzów, a dwa lata temu na polski chyba filmy, już nie chcę skłamać, ale to jest około 10 milionów ludzi, tak? I to nie jest to, że to się nagle wzięło samo z siebie. To dzięki temu, że jakby Polski Instytut pompuje w rynek pieniądze i ten rynek powoduje, że z każdej złotówki powstają jeszcze 3 czy 4 inne złotówki i po prostu branża się wzmacnia, jest coraz więcej wykonawców i ludzi, którzy po prostu pracują na rzecz filmu. W związku z tym jest większa dostępność ludzi zdolnych, dobrych i po prostu ta jakość rośnie i dlatego jakość polskich filmów fabularnych też rosła przez lata. I to dzięki wsparciu tej polityki jakby takiej kinematografii. I trzeba też zaznaczyć, że Polski Instytut Sztuki Filmowej nie jest jakimś wymysłem typowo polskim. On jest wzorowany na francuskim CNC, takim Instytucie Sztuki Filmowej z Francji. Tam wiele zapisów też było skopiowanych bezpośrednio z tego instytutu. I w ogóle pomysł Instytutów Sztuki Filmowej jest pomysłem ogólnoeuropejskim. To znaczy kinematografia europejska właśnie wygląda tak, jak wygląda, bo to nie jest tak, że to są ludzie o innej wrażliwości, tylko tak po prostu są... I są w Europie, Europa wspiera swoją kulturę i wsparcie tej kultury polega na tym, że dofinansowuje, nie wiem, sztukę, teatry, taniec i między innymi też film.
Czyli to nie jest jakaś jednostka rządowa kontrolująca polską sztukę filmową?
Nie, absolutnie. To w ogóle Aha. nawet nie jest jednostka rządowa. Polski Instytut Sztuki Filmowej jest jakby ciałem niezależnym. On nie jest zależny bezpośrednio od rządu. To znaczy oczywiście tam dyrektor jest wybierany w konkursie organizowanym przez ministra kultury, ale jest coś takiego jak Rada PISF-u wybierana przez też członków, wskazywana, ale to muszą być konkretni członkowie jakby opisani w ustawie, ale to nie jest też tak, że jakby rząd ma bezpośredni wpływ na Polski Instytut Sztuki Filmowej i że na przykład może przykręcić kurek z pieniędzmi i nagle ten instytut przestanie istnieć, bo rząd nie ma wpływu do końca na te pieniądze, bo te pieniądze pochodzą w Polskim Instytucie Sztuki Współczesnej nie z budżetu państwa, to znaczy one pochodzą z opodatkowania różnych podmiotów w Polsce, ale są bezpośrednio jakby ściągane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, są opodatkowane kina, są opodatkowani dystrybutorzy, nadawcy telewizyjni i na ten budżet PISF-u, który jest co roku około 120 milionów złotych, no to mniej więcej, wiesz, zbiera się dużo różnych instytucji i jakby ten instytut zarządza pieniędzmi, które oczywiście są w jakiś sposób pochodzą z różnych podatków, ale nie bezpośrednio z budżetu państwa.
Czyli chodząc do kina, tak, wspieramy że... polską sztukę filmową.
Tak, 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 bo aha, z każdego biletu jest odbierany po prostu odpowiedni procent i bez względu na to, czy pójdziesz na amerykańską produkcję, czy na polską, zawsze wspierasz tą kinematografię
super,
polską.
Super.
I w tym roku jeszcze zostały, w zeszłym roku zostały opodatkowane też platformy SVOD, czyli na przykład Netflix, HBO, Amazon i w polskie i czy jakieś inne instytucje, które w Polsce jakby czerpią też zyski z kinematografii. Tak?
A powiedz mi, jeżeli finansujecie jakiś projekt, jeśli nie PISF, to co? Jakie macie jeszcze wybory?
No jest w Polsce 11 regionalnych funduszy filmowych, czyli funduszy, które działają w obrębie dawnych województw czy miast. Takim prężnie działającym jest Łódzki Fundusz Filmowy, Krakowski, z Lublina, z Gdyni, z Gdańska. I to są fundusze, które są powołane przez jednostki samorządowe i które mają za zadanie wspierać produkcje po to, żeby ściągać je do regionu częstokroć. Po to, żeby pieniądze były wydawane w regionie, żeby po prostu albo generować... żeby generować po prostu miejsca pracy, tak? I te fundusze wspierają też. Oprócz tego są czasami instytucje, Narodowe Centrum Kultury, które też wspiera, to jest już trochę jednostka trochę bardziej, która podlega właśnie pod sobie Ministerstwo Kultury. Oprócz tego w filmie fabularnym jest też dosyć duże już grono inwestorów, którzy inwestują w film fabularny. W animacji trochę słabiej jest jeszcze z tym. No i co? Jeszcze są ponadeuropejskie różnego rodzaju fundusze, czyli Euroimage na przykład, Kreatywna Europa i to są takie fundusze, które są powołane jakby przez Unię Europejską i które wspierają produkcję w danych krajach i do których my też jak Polacy możemy aplikować. A oprócz tego są też tak zwane możliwości koprodukcyjne, czyli znajdujesz sobie partnera, takiego producenta jak ty, powiedzmy sobie w jakimś innym kraju, nie wiem, w Niemczech, we Francji, w Finlandii, jeszcze do niedawna w Anglii i po prostu razem z nim on staje się twoim koproducentem i pomaga ci wyprodukować twoją produkcję albo ty jego i on wtedy ze swojego kraju może pozyskać na twoją produkcję jakieś środki i wykonać jakąś część pracy.
A powiedz mi, jeżeli przychodzi na przykład, nie wiem, jest sobie człowiek jakiś animator, tak, albo ktoś, kto chce stworzyć film po prostu animowany, to może koniecznie być animator, ale chce. No ale dobra. To on powinien się zgłaszać bardziej do tych wszystkich jednostek typu właśnie tak może bezpośrednio do PISF-u, czy jednak ma obowiązek lub przynajmniej zwiększa swoje szanse, jeśli zrobi to przez takie firmy jak twoja?
Na pewno zwiększa swoje szanse, jeżeli to zrobi przez takie firmy jak moja, ale nie ma obowiązku się zgłaszania do takich producentów jak my. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą albo inną formę prawną, określoną prawem, może być to nawet jakaś stowarzyszenie albo fundacja, może ubiegać się bezpośrednio w tych instytucjach o pieniądze.
Oczywiście czyli sam sam artysta jako osoba fizyczna nie może tego zrobić?
Nie, jako osoba fizyczna nie. Musi założyć działalność gospodarczą.
Dlaczego?
No ze względu na to, że jest tak prawo skonstruowane, że po prostu określa podmioty, które mogą starać się o pieniądze. To znaczy, ty jako osoba fizyczna na przykład nie możesz prowadzić działalności gospodarczej, jeżeli nie założysz działalności gospodarczej.
Znaczy nie możesz... prawo jest skonstruowane tak, że jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to musisz ją zarejestrować jako działalność gospodarczą.
Tak,
wiesz, nie musisz rejestrować się jako działalność gospodarczą, żeby móc prowadzić działalność gospodarczą. To jest tak prawo wygląda.
Tak, ale ty, jeżeli na przykład jako osoba prywatna założysz tą działalność gospodarczą, jednoosobową, no to możesz aplikować w tych instytucjach o pieniądze. Okay. Ja na przykład mam działalność gospodarczą na swoje imię i nazwisko i jak ja zaczynałem, to w ogóle zaczynałem aplikując przez tą działalność gospodarczą. Przez długo długi czas, przez chyba tam pierwsze 2 lata po prostu aplikowałem jako osoba prywatna. Czy... Oczywiście i możesz to robić i nikt ci tego nie przeszkadza i ja jakby w ten sposób zaczynałem, tak?
No czyli to też jest fajny tip dla ludzi, że kurczę, no jakby też nie warto jakoś próbować rozdzielić bycie właśnie artystą i nazwijmy to tak ogólnikowo biznesmenem, tylko że jak najbardziej sobie to połączyć razem i, tak. I można z tego czerpać no, korzyści dla swoich pomysłów, tak? Dla swojego spełnienia artystycznego.
Tak. Wiesz, no w PiS-ie pojawiają się nowi producenci i uważam, że super i co prawda więcej ich jest może w fabule i tam jest większa konkurencja niż w animacji, ale no jest, wydaje mi się, że to jest tylko wartość. Im większa konkurencja, tym lepsza jakość produkcji. Co
a uważacie siebie jako konkurencję? Różne firmy
producenckie? To chyba nie myślimy tak o sobie, jako o konkurencji. Mm-hmm. To znaczy ja byłem prezesem przez pierwsze 2 kadencje Stowarzyszenia Producentów Polskiej Animacji i jakoś tam uczestniczyłem w tym, żeby to stowarzyszenie powstało, po to, żebyśmy my jako producenci się też poznali i żebyśmy walczyli o wspólne interesy. Sam teraz też należę do gildii producentów w ogóle filmów w Polsce, w której jest większość producentów, która w Polsce cokolwiek produkuje i mamy co czwartek spotkania o 18:00 Zoomy i to jest dosyć regularne, jakby pomimo, że każdy produkuje filmy i każdy w zasadzie stara się o te same pieniądze, to jednak potrafimy razem się zrzeszyć. Uważam, że w ogóle środowisko filmowe jest niezwykle skonsolidowane, to znaczy znam też środowiska muzyczne, moja żona śpiewa, znam też środowiska plastyczne, bo sam byłem kiedyś grafikiem czynnym i uważam, że środowisko filmowe jest niezwykle skonsolidowane i uważam, że to jest olbrzymia wartość i mi się to strasznie podoba i to środowisko o siebie walczy i pomimo, że w zasadzie robi częstokroć wielu producentów robi to samo i w zasadzie mogłoby być traktować się jako konkurencję, to potrafi się wznieść ponad to i walczyć o wspólne interesy dla całej branży. Więc tak jest też z producentami animacji. To znaczy, oczywiście na przykład bardzo zazdroszczę Ewelinie Gordzieju, która wyprodukowała teraz produkuje Kajko i Kokosza dla Netflixa, ale to jest taka zazdrość zdrowa, to znaczy po prostu się cieszę, że jej się to udało i że zaraz ta produkcja będzie i może to będzie sukces i może dzięki temu cała branża pójdzie do góry, bo na przykład platformy SVOD zaczną inwestować w tego rodzaju produkcje, więc jakby z jednej strony trochę jej zazdroszczę i fajnie byłoby robić pierwszą produkcję dla Netflixa, ale z drugiej strony potrafię jakby szczerze Ewelinie pogratulować i jakby trzymać za nią kciuki, żeby jej się udało, więc jakby no tak większość z nas chyba wie co każdy robi i jakoś tak oczywiście tam wiesz czasami są jakieś niesnaski, ale też bez przesady.
No. Ja czekam w ogóle na 28 lutego na premierę właśnie Kajka i Kokosza, a trzymam kciuki, trochę się boję.
Tak, ja już
jak wiesz, jestem sceptycznie nastawiony do polskich projektów trochę, ale mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. Mam nadzieję właśnie, że tak jak mówisz, zainspiruje to do produkowania jakby... Bo chodzi o to, że polski po prostu komiks bardzo silnie stoi i naprawdę jest ogromny potencjał w tym, tak?
Tak, więc zgadzam się.
Tam, jak się nazywa, nie pamiętam, jak się nazywała ta ilustratorka od tego Kleksa, bo Jonka i Kleks, to uważam, że to tak ma fajną taką stylówę, taką, która się nadaje naprawdę na takie europejskie kino i że ludzie z różnych krajów europejskich przynajmniej tak wyczują, że to jest fajne, tak? Bo Kajka i Kokosz
tak,
to jest takie raczej słowiańskie typowe.
Tak, zgadzam się z tobą w 100%. Do nas w ogóle trafił ten Kajko i Kokosz jeszcze przed Eweliną i zrezygnowaliśmy z tego projektu z różnych powodów i trochę teraz żałuję,
a
ale...
przynajmniej jaki jeden powód podaj. Ile możesz. Czy wolisz?
Ja w ogóle się wychowałem na Kajko i Kokoszu i kocham ten komiks. To był chyba jedyny komiks, który w ogóle czytałem od deski do deski, więc w ogóle łezka mi się wokół kręciła, ale
no
tych projekty takie znanych polskich marek mamy też zaangażowanie w jeszcze parę innych i jakby stwierdziłem, że na tle tych innych to trochę słabiej wypada i wydawało mi się, że to jest bardzo niszowe, to znaczy stwierdziłem, że to jest do wąskiej grupy ludzi, którzy się interesowali jakby stricte Kajko i Kokoszem. Zapytałem się paru paru osób, czy w ogóle znali tego Kaiko i Kokoszan, bo ja żona, która ma na przykład jest o 5 lat ode mnie młodsza, no to już na przykład w ogóle nie znała tego Kaiko i Kokosza.
No co ty, rety, tak, ja więc... tu jestem wkręcony. Ja ci powiem, że bardzo mi się podobało to przy...
My sami w ogóle produkujemy jedną produkcję, może nie na podstawie komiksu i wręcz jakby na podstawie naszej produkcji powstanie jakby komiks, ale jest to komiks Krzyśka Ostrowskiego, który był kiedyś liderem zespołu Cool Kids of Dead i Krzysiek jest też znanym jakby komiksiarzem, robił dużo komiksów na zlecenia i w ogóle jest szefem wydawnictwa komiksowego, takiego dosyć uznanego, który nawet tam w zeszłym dwa lata temu dostało nagrodę za najlepszego wydawnictwa komiksowego i my produkujemy serię animowaną Jak zostałem super łotrem.
A, to widziałem właśnie. To tak. taka kreska dość taka szarpana, ale tak. No, gdzieś tak. z potencjałem. Tak.
Jest to w ogóle produkcja, która powstaje animowana jest w ogóle poklatkowo. Wielu animatorów pracuje w ogóle w Photoshopie i jakby ma specyficzny charakter taki, który Krzysiek narzucił i wymyślił i taki właśnie, i jakby też, żeby był jak najbliżej komiksu też, tak? Więc tak. No i ja też uważam, że w ogóle polski komiks jest niesamowity i ta branża jest super i oni w zasadzie sami tą branżę wyciągnęli. Sami jeżdżę co roku na to wydarzenie w Łodzi, które jest związane z tymi jakby takim komiksową branżą i te największe targi komiksu. Sam mam, nie wiem, kontakt, co jakiś czas się odzywam do współwłaściciela Kultury Gniewu, który tam właśnie pytam się, co tam w trawie wpiszczy i jakby śledzę to, co się wydaje w komiksie i naprawdę jest super, jest to branża i cieszę się, że ona tak mocno wzrasta też w Polsce. Mhm.
A opowiedz mi troszeczkę o Stowarzyszeniu Producentów Polskiej Animacji. Jakby dlaczego to powstało?
Wiesz co?
Bo ideę czytam oczywiście na stronie, tak. Ale tak...
Od dawna branża, znaczy wielu producentów animacji jeszcze z takiego trochę starszego pokolenia od nas, takiego, które jeszcze tam wiesz, produkowało na początku lat 90. albo jeszcze przed w innym systemie, mówiło, że dobrze by było, żeby właśnie branża była skonsolidowana i tak dalej, ale z drugiej strony cokolwiek się nie próbowało zrobić, to w zasadzie właśnie to starsze pokolenie trochę podważało to, co my chcemy zrobić i jakiś pomysł tego, żeby się skonsolidować. I to było tak, że były chyba ze dwa czy trzy takie spotkania zorganizowane, gdzie były przekrojowo, wiekowo różni producenci i w zasadzie za każdym razem nie udawało się doprowadzić do tego, żeby to stowarzyszenie powstało i żeby się zorganizować i jakby działać na rzecz branży. I no, ja jakoś wtedy też zaczynałem i też się trochę tak zawziąłem i stwierdziłem, że kurczę, bo ja lubię w ogóle wyzwania i jak coś jest niemożliwe, to ja po prostu jestem pierwszy, bo po prostu chcę udowodnić, że to jest możliwe. No jakoś się wtedy zaparłem i razem z innymi producentami doprowadziliśmy do tego, żeby to stowarzyszenie powstało. Ja w dużej mierze też się zaparłem też po to, bo chciałem poznać wszystkich producentów w Polsce. To znaczy wiedziałem mniej więcej, jaki model chcę produkcji robić. Wiedziałem, że nie będę sam zatrudniał ludzi i wiedziałem, że inni producenci mają możliwości produkowania i po prostu chciałem też poznać producentów w Polsce i wiedzieć, z kim współpracować, żeby ewentualnie właśnie wchodzić w jakieś koprodukcje albo im zlecać pracę i razem wspólnie produkować. Więc zależało mi na tym, żeby poznać wszystkich producentów w Polsce, żeby oni też mnie znali, ale żebym ja ich też znał i też jestem jakimś takim społecznikiem i też uważam, że w ogóle społeczeństwo obywatelskie i właśnie inicjatywy obywatelskie to jest coś, co zmienia kraj i to jest jedyna szansa na to, żeby się cokolwiek w Polsce zmieniło, więc jakby zaangażowałem się w to, ale w dużej mierze stowarzyszenie powstało jakby z potrzeby tego, że mamy jakieś wspólne interesy, o które trzeba razem walczyć. Mhm. W grupie jest siła, także w dużej mierze powstało po to, żeby dbać o różne branżowe interesy.
Zauważyłem właśnie dużo wydarzeń, które jest z wami związane, czyli ze Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji. To jest wasza inicjatywa organizacji tych warsztatów lub festiwali takich, czy raczej ktoś się do was zgłasza z pomysłem i tam jakoś wspieracie?
Nie, raczej... raczej inicjatywa producentów. To znaczy, to jest też tak, że na początku może trochę bardziej i szerzej działaliśmy, ale bo była jakaś taka większa energia, to z czasem może trochę przygasło, ale raczej nasza, bo tak naprawdę, wiesz, to jest stowarzyszenie, to jest nieduża organizacja, utrzymuje się w dużej mierze dzięki składkom niewielkim i tak naprawdę jakimś grantom, które pozyska, więc tak naprawdę to jest praca społeczna, a wiesz, ciężko jest wygenerować pracę taką społeczną na dłuższą metę. Ja na przykład jak byłem prezesem stowarzyszenia, wtedy mi też pomagała w tym Zosia Jaroszu, która jest producentką u mnie w studio, no to wiesz, tak naprawdę to jest praca na pół etatu, żeby takim stowarzyszeniem zarządzać, więc i żeby jakieś inicjatywy realizować, no to po prostu trzeba mieć na to czas i energię, więc nie jest to też łatwe.
A tak ogólnie próbuję ci sięgnąć, jaki jest taki ogólnie, o może tak, bo cele macie szczytne, tam czytałem dużo, ale jakie ogólnie są realne wyniki? Tak bardziej docieracie do młodych twórców, czy właśnie próbujecie zaszczepiać, czy bardziej wam się udaje zaszczepiać jakby sztukę animacji u dzieci? Jakie są wasze takie, uważasz, największe osiągnięcie jako Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji?
Chyba największe osiągnięcie jest to, że jakby się wszyscy znamy i to się udało jakoś skonsolidować tą grupę ludzi. I to wydaje mi się, że to jest ważne, że jakby wszyscy ludzie się znają i jednak na pewno się trochę lubią i jakby działają na rzecz jakiejś wspólnoty. Wydaje mi się, że to jest chyba największy sukces. Kolejnym jakimś sukcesem jest też to, że razem wspólnie walczymy o jakieś różne rzeczy dla nas ważne, dla stowarzyszenia związane z promocją. Staramy się promować polską markę animacji poza Polską. Staliśmy się jako stowarzyszenie rozpoznawalni na różnego rodzaju imprezach za granicą.
O, super.
Jako taka branża animacji, która działa, jest skonsolidowana i która się zajmuje właśnie promocją tej polskiej animacji na różnego rodzaju targach na całym świecie. No i to chyba takie najważniejsze dwa osiągnięcia. Co jeszcze? No nie wiem, no mamy też takie osiągnięcia w postaci tego, że przy Polskim Instytucie Sztuki Filmowej działa taka nowa ustawa, która została powołana w 2019 roku pod koniec i działała cały zeszły rok i już działa na kolejnych latach. To są tak zwane zachęty finansowe. I w tej ustawie udało się przewalczyć to, że jest zapis tego, że 10% budżetu tych pieniędzy, które są co roku, a to jest około 100 do 200 milionów złotych, 10% musi być alokowane na animację, na produkcje animowane. I wydaje mi się, że to jest coś, co jako branża właśnie wywalczyliśmy i to jest coś, co jest bardzo ważne, bo tak naprawdę no, ta branża bez pieniędzy się nie będzie rozwijała, więc tak naprawdę dzięki tym pieniądzom te produkcje mogą powstawać w jeszcze większym stopniu. I to jest, super, wydaje mi się, też takie realne, takie osiągnięcie, nie coś takiego, wiesz, o czym możemy sobie mówić, że tam się branża skonsolidowała, to jest takie nieokreślone, a tu jest jakby konkretny taki zapis, który jest w ustawie i za tym po prostu inną konkretne rzeczy. Mhm.
A powiedz mi jeszcze tak, wracając jakby troszeczkę do takich bardziej przyziemnych spraw, czyli bardziej chciałbym pogadać właśnie pod kątem jakiegoś młodego twórcy, lub niekoniecznie młodego, ale twórcy. No jest sobie jakiś człowieczek, który chce wyprodukować swoją animację. I teraz powiedz mi, jak wygląda ten... Jak wygląda proces akceptacji jego projektu? Po pierwsze, czy on powinien właśnie się bardziej zgłosić do stowarzyszenia waszego i spróbować sięgnąć od razu do wszystkich producentów i między sobą jakieś tam zrobić pitchowanie i ktoś z was go wybierze pod swoje skrzydła? Czy raczej powinien pukać tak bezpośrednio do każdej firmy producenckiej osobno no i tam pitchować jakby pod kątem danego producenta?
Trochę tak i tak. To znaczy oczywiście, jeżeli ktoś na przykład nie wie, z kim mógłby coś produkować, poza tym, że oczywiście można zacząć od tego, że może po prostu samemu to wyprodukować. Ja znam i wspieram i będziemy produkować Martyny Koleniec projekt, ale Martyna jest na przykład samoukiem, wszystkiego sama się nauczyła w obrębie animacji lalkowej, sama zaczynała robić wszystkie animacje w swoim pokoju, na małej przestrzeni, który pokój dzieliła z bratem. No i w tej chwili no, Martyna robi tak piękne rzeczy i no, my produkujemy jej film pełnometrażowy, który jej zaproponowałem. Tak? Martyna ma tam 20 parę lat i wszystkiego sama się nauczyła i wszystkie swoje produkcje na początku robiła, więc to jest jedna droga taka podstawowa, że po prostu możesz zrobić ten film sam. Teraz są tak dostępne i przystępne wszystkie narzędzia, że można to naprawdę ogarnąć na małą skalę w domu za pomocą programów komputerowych. Wszystkiego można się nauczyć na tutorialach i wszystko jest tak dostępne na wyciągnięcie ręki, nie ruszając się sprzed ekranu komputera, można samemu. Więc to jest pierwsza droga, że po prostu zacznij, nie zastanawiaj się kto z kim, tylko po prostu zacznij to robić. I to jest pierwsza droga. Zrób jeden, dwa filmy, zbuduj sobie swoje portfolio i potem będziesz mógł szukać producentów. No Martyna mnie nie szukała, ja znalazłem Martynę i tak jest z większością projektów. My wynajdujemy ludzi i projekty, które możemy robić i Martynę ja musiałem namówić, żeby ona chciała zrobić z nami film pełnometrażowy. Nie było to co prawda trudne, bo Martyna jakby sama wiedziała, że to jest jakiś następny krok, ale to też jest ciekawe, bo wielu twórców, którymi pracujemy, to są ludzie po różnych studiach i oni na przykład boją się robić dużych form. A Martyna przez to, że jest samoukiem, sama do wszystkiego doszła, ona kompletnie się niczego nie boi i dla niej jakby skok z krótkiego metrażu na pełen metraż to jest w ogóle żaden problem. Mnie tutaj wewnętrznie w ogóle moi koledzy producenci opieprzyli o to, bo powiedzieli, że ona jest za mało doświadczona i że może sobie nie da rady, że lepiej zróbmy z nią film krótkometrażowy i potem zaczniemy robić z nią pełen metraż. Najpierw przetestujmy ją, ale ja uważam, że szkoda na to czasu i Martyna już jest moim zdaniem gotowa. W każdym razie, że to jest pierwsza droga. Druga droga, to oczywiście jak nie znasz producentów, to stowarzyszenie jest dobrym miejscem, żeby się z nimi zapoznać. Tam na stronie możesz poznać wszystkie firmy w większości, które w Polsce produkują. Tak, tak. Masz linki do ich stron, możesz sobie po prostu obejrzeć, co oni produkują, zobaczyć, co robią i zobaczyć, co ci się podoba i z kim możesz działać. I co jakiś czas my dostajemy też takie pytania, które widzimy, że krążą po sieci, po różnych producentach i czasami jak do nas trafiają, to na przykład albo się pochylamy nad tym tematem i mówimy, że nas interesuje, albo kierujemy do innych kolegów producentów i na przykład mówimy, wiesz co, my tego nie zrobimy, ale naszym zdaniem to jest dobry projekt dla tego i tego producenta, dajemy mu kontakt i skontaktuj się z nim, ale to samo też stowarzyszenie trochę robi, to znaczy jeżeli masz jakiś pomysł na pełen metraż, no to możesz napisać i zapytać się stowarzyszenia, kto mógłby to zrobić i oni ci po prostu polecą kontakty, ale stowarzyszenie nie wyprodukuje za ciebie filmu, bo musisz mieć producenta po prostu.
Jasne. Czyli powiedz mi, twórca powinien czuć się jakiś taki, no wiesz, jak odważnie ma do was się odzywać? Jakby po pierwsze, jakimi cechami najlepiej powinien sam dysponować i jakimi cechami ma się określać jego projekt, żeby móc naprawdę tak odważnie do was zagadać i być potraktowanym tak, wiesz, poważnie. Bo ja po prostu mam wyobrażenie, że jest jakiś sobie twórca, który coś tam trzaska do szuflady i wiesz, przyjdzie do was, ktoś mu dostanie jedną odmowę i on już nawet nie spróbuje u innych producentów. Jakby, więc jak najlepiej no taki tak, producent, jaki trochę, twórca powinien się przygotować?
Trochę zależy już od osobowości. No, są ludzi, były przypadki osób, które po prostu przychodziły, pukały do nas bez umówienia i siadały przed nami i mówiły, słuchaj, ja mam film, chcę, żebyś go wyprodukował i po prostu masz to wyprodukować, co nie? I ja lubię bardzo takie podejście, po prostu jak nie drzwiami, to oknem i wydaje mi się, że to jest jedyny w ogóle sposób, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć, to znaczy, że po prostu trzeba być niezwykle upartym i dążyć do swojego. I ktoś, oczywiście wiesz, jak ktoś wyśle ci pomysł i mu napiszesz, że nie, no to już zależy trochę od osobowości, czy ktoś się podda, czy nie. Są ludzie, którzy się poddadzą, a są inni, którzy będą walczyć. Ja jakby mi ktoś odpisał, że nie, no to bym, nie wiem, zmienił ten projekt albo bym przyszedł osobiście i bym chciał usłyszeć, dlaczego, że nie, dlaczego nie i chciałbym się dowiedzieć, co mam zmienić w tym projekcie, żeby było na tak, co nie. Mhm. I jednak my akurat bardzo mało projektów się takich angażujemy, które do nas trafiają z sieci i praktycznie w ogóle. Chyba dlatego, że chyba sami wiemy najlepiej, co najchętniej chcemy produkować i co najchętniej możemy zdobyć kasę i sami właśnie raczej, tak jak na przykład z przykładem Martyny Koleniec, że po prostu sami proponujemy komuś, wynajdujemy komuś, kto się nam podoba i mówimy, słuchaj, chcielibyśmy coś zrobić z tobą, co nie? Ale no, z punktu widzenia twórcy, no to musi po prostu jak najlepiej sprzedać ten swój projekt. To znaczy musi go dobrze pokazać, zaprezentować. Najlepiej, jeżeli go nam wyśle drogą mailową. To po pierwsze. Po drugie, najlepiej, jeżeli będzie się przypominał o tym, że wysłał. To, że komuś nie odpisujemy, a za pierwszym razem, to nie znaczy, że po prostu jesteśmy na nie, tylko może mamy gorący okres i nie mieliśmy czasu odpisać. Ten projekt powinien być dobrze przygotowany, to znaczy powinien mieć jakąś krótką formę. Najgorzej, jak ktoś nam przysyła, wiesz, 20 stron bitego tekstu, to nie jesteśmy w stanie tego przeczytać i w ogóle zabrać się za taki projekt. Najlepiej, jak to będzie jakiś krótki opis, może jakiś link do jakiejś formy, którą zrobił, do czegoś, jakiś projekt plastyczny, coś, co jakby, wiesz, no po prostu zachęci nas do tego, żeby w ogóle otworzyć PDF-a albo link do tego, żeby zobaczyć, co ktoś wysyła.
A w ogóle dużo macie takich zapytań?
Nie, nie dużo. Ale trochę mamy, ale nie dużo. Pomimo, że mamy na stronie napisane, że jesteśmy otwarci na projekty i szukamy. I to jest prawda, bo cały czas szukamy i każdy projekt czytamy, który do nas przyjdzie i czasami nie odpisujemy i to też jest forma odpowiedzi. Zazwyczaj staramy się odpisywać z szacunku do tej czyjejś pracy, ale dostajemy pytania i chcielibyśmy więcej tego dostawać i sami szukamy, sami jeździmy na różne imprezy, na przykład, nie wiem, w Kraków Film Festival organizuje taki pitching krótkich metraży, gdzie spotykamy się z ludźmi, którzy po prostu prezentują krótkometrażowe filmy, więc jakby my cały czas szukamy czegoś, tak? Mamy na rok, każdy rok albo dwa lata do przodu jakby listę projektów, które się angażujemy i na przykład wypisujemy sobie, teraz mamy jakieś wolne sloty na pełen metraż, teraz na krótki metraż, teraz szukamy reżyserów i sami teraz nawet na ten rok zaplanowaliśmy różne działania, które mają nam pozwolić wyłuskać jeszcze więcej różnych innych projektów albo twórców.
Powiedz mi, jaki wpływ w ogóle ma twórca na swój film, gdy do was przyjdzie. Chodzi mi o to, czy jeśli przyjdzie na przykład do was, to czy może zdarzyć się taka sytuacja, że na przykład osobowościowo wam nie za bardzo podpasuje, ale projekt wyda wam się wart uwagi. Czy jesteście w stanie jakoś odciąć twórcę od filmu? Mhm. No zakładam, że nie, ale też powiedz mi, jeśli już do was ktoś przychodzi i z wami współpracuje, jak silny ma wpływ w ogóle na projekt, a jaki wy macie wpływ na ten projekt? No i pytanie, co twórca zyska dzięki współpracy z wami?
To, co dla nas jest najważniejsze, to to, że nas nie interesuje wyprodukowanie tylko filmu, tylko nas interesuje jakby zaangażowanie się kreatywne w produkcję tego filmu. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie do nas z pomysłem, pokaże scenariusz i my go zrobimy jeden do jeden. Zazwyczaj często te scenariusze po tym, jak się za nie zabieramy, w ogóle stają się innymi produkcjami, to znaczy w ogóle inną historią. Czasami na przykład kogoś odwodzimy od realizacji tego projektu, tego pomysłu i namawiamy go na zrealizowanie jakiegoś innego. Albo na przykład odwodzimy go od pomysłu realizacji w danej plastyce, tylko nakierunkowujemy go na tak naprawdę zupełnie inną, którą naszym zdaniem będzie miała większy potencjał. I jakby, więc jakby będzie miał po pierwsze to, że nasze zaangażowanie w ten proces twórczy i jakby w to, że naszym celem jest to, żeby ta produkcja była jeszcze lepsza i jakby zrobimy wszystko, żeby dopomóc temu twórcy w tym i przez swoją wiedzę i doświadczenie jakby wiemy, co zrobić, żeby ten film był jeszcze lepszy i czego mu brakuje, co jest jakoś, nie wiem, słabe w historii, może wiesz, w plastyce, w samym formie animacji, jakby doradzimy mu ze swojego doświadczenia, jak zmienić ten projekt i tak naprawdę pozwolimy, jakby dzięki temu ta osoba zyska no taką naukę, jakby jak taki projekt kolejny na przykład w przyszłości rozwijać samemu, może już bez nas i to są no, nasze zaangażowanie jest dosyć duże, dlatego my tak mało projektów krótkometrażowych bierzemy, że po prostu tego czasu mamy ograniczoną ilość i nie jesteśmy się w stanie zaangażować 20 krótkometrażowych filmów, tylko powiedzmy sobie tam wiesz, 2 rocznie maksymalnie albo coś takiego, więc jakby to przede wszystkim jest taka jakby nauka i jakby to, że ten projekt stanie się dzięki naszemu zaangażowaniu jeszcze lepszy. I to i naszym celem jest...
A po wyprodukowaniu filmu w jakiś sposób wspieracie twórcę i projekt w promocji?
Tak, tak, tak. Oczywiście jak film wyprodukujemy i on już powstanie po tych iluś latach produkcji, bo trzeba pamiętać o tym, że to trwa latami, no to jakby my też się zajmiemy, pomożemy w zorganizowaniu pieniędzy na to i pomożemy też w wyprodukowaniu tego filmu. To znaczy, jeżeli ten film potrzebuje 20 osób, żeby one się zaangażowały, no to my w tym będziemy brać udział i my do tego doprowadzimy. Jak już film będzie na samym końcu, no to tak, my się zajmujemy też promocją tego filmu. No, średnio nasze filmy są wysyłane na około 150 festiwali i na sporą część się dostają i jakby tą promocją też się zajmujemy i to też jest nasza działka. Potem się zajmujemy też dystrybucją tych filmów i staramy się doprowadzić do tego, żeby te filmy były poza festiwalami, miały jeszcze później jeszcze jakieś swoje życie.
A powiedz mi, jak to wygląda, jak już na przykład stworzycie animację wspólnie z twórcą, tak? W jaki sposób ten twórca tak naprawdę, nie wiem, zarabia na tym swoim dziele? Czy jest jakiś sposób zarabiania na animacji?
Tak, tak. Zwłaszcza jak film jest bardzo dobry i film wygrywa nagrody. Na przykład, nie wiem, Tomek Popakul czy Marta Pajek, którzy produkują u nas filmy, no to oni obydwoje zarobili kilkukrotność tego, co zarobili w trakcie produkcji na nagrodach. Znaczy, zazwyczaj w krótkim metrażu nagrody są dla reżyserów i one idą bezpośrednio dla reżysera i to są nagrody częstokroć finansowe i to są duże kwoty, bo to są kwoty często w dolarach albo w euro. No i tak naprawdę ci twórcy, no jeżeli Tomka film chyba do tej pory był nagradzany na 29 festiwalach i to są główne nagrody, to naprawdę to są duże pieniądze, które oni zarobili. Oczywiście może nie jakoś bardzo duże, ale całkiem spore. Więc oczywiście w trakcie tej produkcji to finansowanie ich wynagrodzenia nie jest jakieś oszałamiające, ale pozwala się skupić im na tej produkcji, ale później oczywiście, jeżeli ten film jest bardzo dobry, no to tak, to zarabiają, ale...
Rozumiem, że jak twórca tworzy z wami film i poświęca na niego czas każdego dnia, to liczy na jakąś garzę, tak? Którą organizujecie.
Tak, tak, tak. No jeżeli my się za to zabieramy, no to nie wyobrażamy sobie, żeby twórca wykonał swoją pracę za darmo. W sensie jakby, no po prostu on musi się skupić na produkcji tego filmu i musi mieć zapewnione jakieś wynagrodzenie, tak? I my rozmawiamy z nim o tym, pytamy się, a co ty robisz poza tym, gdzie pracujesz, co, wiesz, skąd, jak się utrzymujesz, bo to też jest dla nas ważne, żeby wiedzieć, czy na przykład on ma jakąś pracę, czy będzie w trakcie tej pracy będzie podejmował jakąś inną, no, i po prostu nam opowiada, skąd ma, jakie ma źródła finansowania, żebyśmy my też wiedzieli, czy ten film powstanie w 2 miesiące, czy ten film powstanie w 2 lata, tak?
Wiadomo, że jakby za projektem nie tylko stoi jakby producent i sam twórca, ale też, tak jak wspomniałeś, rzesza ludzi. Powiedz mi, współpracujecie głównie ze studiami animacji, czy też zdarza się wam też współpracować z freelancerami?
Tak, pracujemy dużo z freelancerami i przy dużych produkcjach to raczej współpracujemy jednak ze studiami, które dysponują ludźmi i po prostu przejmują pewien zakres obowiązków w całości, ale współpracujemy z freelancerami. Mamy niektóre produkcje, które realizujemy przy pomocy freelancerów, to znaczy po prostu tworzymy taki zespół, mały zespół ludzi, którzy po prostu wykonują jakąś animację przez jakiś czas i często też przy developmentach projektów korzystamy z pomocy freelancerów i mamy taką swoją bazę, portfolio i cały czas ktoś do nas wysyła jakieś swoje rzeczy i my zazwyczaj staramy się odpisywać na te wiadomości i dopisujemy sobie do tej bazy i czasami na przykład jak szukamy jakichś ilustratorów, no to wtedy sobie zaglądamy do tej bazy albo na przykład, nie wiem, szukamy kogoś w jakiejś tam specjalizacji, no to po prostu, wiesz, wyłuskujemy sobie tam te najciekawsze osoby, ale mamy też jakieś stałe grono osób, z którymi już współpracujemy i które też są freelancerami i po prostu, wiesz, to są na przykład scenarzyści czy jakieś inne osoby czasami.
Słuchaj, rozumiem, że taki freelancer może do was się zgłosić ze swoim reelem, tak? Ale powiedz mi, jak wewnątrz firmy u was wygląda traktowanie takiego freelancera? Ponieważ ja na przykład mam taką wkrętkę, kiedy wysyłam swój reel do firm, że trafi on do jakiegoś wora bez dna i wiesz, w momencie, kiedy na przykład ktoś dostaje ode mnie maila, no to wiesz, jest w stanie na przykład ocenić, czy warto ze mną współpracować, czy nie, ale jeżeli na przykład aktualnie nie mają dla mnie projektu, no to boję się, że gdzieś, wiesz, trafię, wiesz, do szuflady i wszyscy o mnie zapomną. No wierzę w to, że jest jakaś organizacja tych freelancerów. No a powiedz mi, jak to właśnie u was wygląda? Jak wy to organizujecie?
I zazwyczaj wszystkie te maile, które przychodzą od ludzi, ja mam do nich wgląd. Nasze studio nie jest duże, więc jakby to nie mam jakiejś takiej struktury, wiesz, korporacyjnej, więc jakby wszystkie wiadomości, które przychodzą od ludzi, w pierwszej kolejności ja też oglądam i zazwyczaj jak ktoś przykuje moją uwagę, to do osoby, która jest odpowiedzialna za prowadzenie tej bazy danych, mówię, to jest fajne portfolio, tam dodaj do naszej bazy i tam zaznacz, że to jest fajne, tak? Czasami niektóre osoby po prostu zapamiętuję i to mi utkwi w pamięci i potem się odwołuję, może tą osobę, która kiedyś coś tam, coś takiego robiła. Zazwyczaj ocena tego, czy ktoś jest dobry, czy nie, zajmuje mi od 3 do 5 sekund. To znaczy ja jak dostanę wiadomość, od razu widzę, co to jest za osoba i czy chciałbym z nią pracować. To znaczy po prostu poprzez skonstruowanie treści maila, w jaki sposób wygląda ten mail. Wiesz, na przykład jak ludzie czasami nam wysyłają portfolio, które waży 100 megabajtów i ma jeszcze ohasłowany PDF-a, no to ja przecież nigdy do tego nie zajrzę, co nie? To jest... Wiesz, czasami ludzie wysyłają jakieś linki do jakichś takich dziwnych platform do oglądania portfolio, w których w ogóle wszystko źle działa, wolno, ta sama platforma jest brzydka, w ogóle nie chce się na to spoglądać. Więc no nie wiem, jak ktoś mi wyśle link do Behance'a, ja otworzę tego Behance'a, to obejrzę dwie ilustracje czy dwie realizacje i od razu wiem, czy co to jest... Czy to jest dla nas, z kim chcemy współpracować, czy nie. Więc jakby, jak naprawdę mamy... To jest trochę tak, jak jesteś uczniem albo nauczycielem. Jak ja zacząłem uczyć, to zobaczyłem, jak wygląda szkoła z drugiej strony. I to było niesamowite doświadczenie, bo z tej drugiej strony to wygląda wszystko tak nieprofesjonalnie i po prostu... śmiesznie. Uważam, że w ogóle większość nauczycieli w szkole to w ogóle nigdy nie powinna tam uczyć, bo po prostu to jest no, smutne. I, no i po prostu z tej drugiej strony to wszystko tak totalnie inaczej wygląda. I tutaj też jest trochę tak. Jak ja też, wiesz, szukam jakiś kogoś do pracy, no to po prostu no, jak mam dostęp do iluś tych portfolio i ludzie wysyłają, no to po prostu mam taki przegląd i po prostu od razu widzę, co kto umie i no nie wiem jak na jakiej to chyba na zasadzie opatrzenia i tego, że po prostu wiesz, no wiem, czego potrzebujemy, więc jakby no wiadomo.
A powiedz mi, bazując na tym, jacy ludzie do ciebie, do was wysyłają swoje portfolio, jak tak oceniasz realnie sytuację na polskim rynku animatorów? Dużo jest kozaków?
No tak z 10% spoko.
No mam nadzieję, że ludzie nie wezmą tego jednak do siebie, że 10% jest git, a reszta to słabiaki. Myślę, że w Polsce naprawdę jest rzesza utalentowanych i wartościowych ludzi, więc może edukacja jest trochę za słaba.
Ale to jakby chodzi o to, że jakby w ogóle uważam, że w Polsce ludzie są bardzo zdolni i ta branża kreatywna jest super i ma wielki potencjał. Uważam, że właśnie powinna się na maksa rozwijać i że mamy ku temu, wiesz, po prostu kurczę, w Polsce jest 38 milionów ludzi i naprawdę jest mnóstwo ludzi zdolnych i jakby teraz są narzędzia takie, że możesz się wszystkiego samego nauczyć. Ja w ogóle uważam, że w dzisiejszych czasach w ogóle edukacja artystyczna nie do końca czasem jest potrzebna i czasem może komuś zrobić więc krzywdę, że więcej jesteś w stanie się nauczyć samemu, jak masz samo zaparcie z internetu, niż po prostu brać udział w jakichś szkołach i znam na to przykłady, ale oczywiście nie każdego osobowość na to pozwala, tak, żeby być takim samoukiem i po prostu mistrzem, ale wydaje mi się, że teraz na narzędzie w postaci internetu i dostępności praktycznie wszystko mamy za darmo, tak? Wszystko jest praktycznie za darmo. Możesz mieć pakiet Adobe za darmo, no. Możesz mieć wiele narzędzi za darmo, Blendera możesz mieć za darmo, program do CGI, do animacji. I kurczę, no naprawdę możesz sobie kupić tablet do rysowania na OLX-ie za 20 zł, co nie? i jakiś stary używany i po prostu można wszystko naprawdę osiągnąć za jakieś grosze i niczego, niewiele inwestując. No, są teraz platformy światowe, które możesz wziąć ich, uczyć się, co prawda są drogie, ale możesz, znam przykłady ludzi, którzy zarabiali na to, żeby się w nich uczyć i potem po takiej nauce animacji mają dostęp do największych producentów animacji na świecie, tak? Bo to są platformy, które są zarządzane przez Pixara, przez DreamWorksa, tam ludzie uczą. Nie wiem, tam płacisz parę tysięcy dolarów oczywiście za to, ale potem masz tak naprawdę, jak jesteś dobry, to oni ci zaproponują pracę i cię wezmą od ręki. Nie musisz nawet wyjeżdżać tam, oni ci wyślą pracę zdalnie.
A powiedz mi, co sądzisz w ogóle o aktualnym stanie produkcji animowanych w Polsce? Chodzi o, wiesz, o takie polskie produkcje, tak, z których moglibyśmy być znani nawet wśród po prostu obywateli Polski. Chodzi mi o to, że każdy wie i zna animacje typu właśnie Reksie, czy Bolek i Lolek, tak, czy Rumcajs. Każdy kojarzy wytwórnie takie jak Semafor, czy Bielsko-Biała. Teraz wydaje mi się, że w Polsce produkuje się naprawdę super i jakościowe animacje, ale Polacy kompletnie o tym nie wiedzą, w ogóle się o tym nie mówi. Czy jakoś próbujecie to zmienić i jakoś trafiać do świadomości polskiego widza? I czy próbujecie się w ogóle wpisać w jakiś kanon?
Znaczy, to nie jakby pewnie walczymy o tym, ale jakoś tak nieświadomie. W sensie jakby, że tym, co robimy, to pewnie robimy wszystko w kierunku takim, żeby jakby to, co robimy, było rozpoznawalne i jakby naszym marzeniem jest też zrobić rzeczy, które będą rozpoznawalne i, nie wiem, osiągną taki status jak te produkcje, o których wspomniałeś. Ja uważam, że w ogóle te produkcje były świetne jak na tamte czasy i w ogóle Reksia to kocham i moim marzeniem jest, nie wiem, zrobić kontynuację Reksia i zrobić pełnometraż Reksia. Jakieś tam kroki w tym kierunku czynimy, ale oczywiście tam to były zupełnie inne czasy. W ogóle teraz, jak liczyłem, to polscy producenci animacji, te małe, rozdrobnione firmy produkują więcej niż kiedyś wszystkie te państwowe firmy, bo to były państwowe firmy. Trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie produkcje powstawały za państwowe pieniądze stricte. To były państwowe firmy, które za państwowe pieniądze po prostu tworzyły polską kinematografię, która była produktem też eksportowym i takim produktem do chwalenia się polskiej władzy, że u nas fajne rzeczy też powstają. I u nas teraz te rozdrobnione wszystkie małe firmy produkują więcej niż tamte te wielkie firmy takie państwowe. Więc jakby naprawdę tych rzeczy się dużo produkuje, tylko że w tym nawale wszystkich produkcji, to wszystko ginie przez to, że polska telewizja publiczna, która ma największe w Polsce zasięgi, w żaden sposób nie uczestniczy w tej produkcji, w żaden sposób jej nie wspiera i nie wspiera też jej dystrybucyjnie, nie promuje polskiej kultury filmu animowanego, no to jakby to nie jest tak powszechne i znane, tak jak kiedyś były te produkcje znane, no bo one kiedyś powstawały, była dwa kanały do dyspozycji, po prostu, wiesz, bez względu na to, który z nich wyemituje, no to po prostu Polacy tylko to oglądają i po prostu mieli dostęp do tego. Teraz taki skali.
To może warto stworzyć coś, co Polacy skojarzą, może coś na podstawie literatury dla dzieci albo coś takiego?
No ale produkujemy też serial Przytul mnie, tak, który jest na Netflixie dostępny i który produkujemy inne rzeczy też na podstawie, nie wiem, polskiej literatury i to, że rzeczy, które mogłyby istnieć też w takiej szerszej dystrybucji, jak na przykład przez telewizję publiczną, ale telewizja nie chce tych rzeczy wspierać i ma to gdzieś głęboko i niejednokrotnie dawała każdemu z nas to do zrozumienia i dysponuje...
Czyli co, macie trochę za złe dla TVP za brak promocji ani polskiej animacji?
Tak, oczywiście, mamy jako branża też, więc jako branża też staramy się walczyć o to, żeby ta polska animacja była za granicą znana i rozpoznawalna i wydaje mi się, że jakby to się powoli zmienia i czekamy na takiego polskiego Wiedźmina w filmie animowanym, czyli taki, wiesz, taki produkt, który będzie totalnie rozpoznawalny globalnie na świecie, który wyciągnie też całą branżę i między innymi po to też się zrzeszyliśmy, żeby któryś z nas, kolegów, to wyprodukował i, wiesz, doprowadził do takiej produkcji, czyli takiej produkcji, która właśnie stanie się globalnym, rozpoznawalnym polskim brandem, tak jak na przykład wspomniałeś Masza i Niedźwiedź, która jest produkcją rosyjską. Więc jakby marzy nam się, żeby ktoś z nas to wyprodukował i wtedy jakby to wyciągnie całą branżę. I my w Animum też dążymy do tego, żeby każda z naszych produkcji była taką produkcją, która, wiesz, może podbić świat. Ale to, czy to podbije, to jest tak zależne od tak wielu czynników. I naprawdę poza tym, że włożysz to w całe serce, no to nie masz wpływu na to, czy to zyska oglądalność, czy nie. To trochę tak, jak jest... Moja żona właśnie śpiewa i dopóki nie wyprodukuje tej piosenki i nie wpuści jej na rynek, no to nie jesteś w stanie przewidzieć, czy to będzie hit, czy nie. Nawet jak spełnisz wszystkie podręcznikowe, wiesz, zasady, zrobisz najlepszą animację, weźmiesz najlepszych scenarzystów, najlepszego dźwiękowca, muzyka, wiesz, autora opracowania muzycznego, no po prostu wszystkich najlepszych weźmiesz z rynku, to nawet jak ich wszystkich zaangażujesz, wydasz na to kupę hajsu, to nie masz nigdy gwarancji, że to będzie sukces, tak? Są, no więc to jest, no, nie mamy na to wpływu.
Ja myślę, że taki Torgal mógłby zwrócić oczy świata na polskich twórców. Myślę, że idealnie się wpasowuje w dzisiejsze trendy. Wiesz, jest kosmos, fantasy, wikingowie. Z tego co kojarzę, to chyba były jakieś rozmowy i plany zekranizowania go. Nawet chyba na YouTube można znaleźć jakieś takie prywatne próby ekranizacji właśnie Torgala. Warto to wygooglać sobie albo wyjutubować. No ale też myślę, że musi to być naprawdę mega trudne, bo trzeba włożyć w to kupę szmalu, żeby tego, wiesz, po prostu nie skrzanić.
Ja już próbowałem pozyskać prawa do Torgala, ale niestety nie jest to możliwe. Więc jakby miałem kontakt z Rosińskim, tam z jego synem i też mi się to marzyło, bo też kocham ten komiks, Pokajkę Kokoszu II, ale tam prawa są we władaniu wydawnictwa francuskiego, który wie, jaki to jest, wiesz, po prostu może być olbrzymi. No i myślę, że bardzo dobrze jakby starają się jednak doprowadzić do tego, żeby to była taka, wiesz, produkcja na poziomie, wiesz, po prostu Tolkiena, co nie? Żeby to było jednak wielkie studio, które po prostu wyłoży na to miliony dolarów i to po prostu stanie się. I wydaje mi się, że to jest dobry kierunek jednak taki serii, wiesz, live action niż animowanej i że to będzie lepsze. Przełoży się na większy sukces tej produkcji. No, tak.
O, ja to bym chciał, żeby ktoś zanimował losy Asa, tego polskiego superbohatera z filmu Hydrozagadka. Myślę, że to byłby hicior. Okej, okay. Właśnie zauważyłem, że rozmowa jest tak wciągająca, że przekroczyliśmy mój wymyślony godzinny format epizodu, ale nie mam z tym totalnie problemu. Słuchaj, wiesz, bardzo chciałbym ci podziękować za tak merytoryczną rozmowę.
Dzięki bardzo.
Myślę, że wiele informacji przyda się ludziom w kreowaniu swojej ścieżki w branży animacji. Z tego miejsca jeszcze raz chcę ci podziękować, no i życzyć tobie, wam, no, twojemu zespołowi i firmie samych sukcesów, byście tworzyli ponadczasowe produkcje, które znajdą swoje miejsce w świadomości Polaków, jak i zdobędą międzynarodowe nagrody, które pozwolą wam być rozpoznawalnymi na świecie nie tylko z samych produkcji, ale też, wiesz, samej nazwy, tak jak wszystkie topowe marki.
Dzięki
to
bardzo.
Jeszcze raz ci dziękuję za rozmowę.
Dzięki, cześć, dzięki za rozmowę, hej.
Dzięki, trzymaj się. Epizod był ten nagrany troszeczkę wcześniej niż premiera Kajko i Kokosza. Teraz jesteśmy już, jak wiadomo, po premierze na Netflixie, więc jestem naprawdę ciekaw, co sądzicie o tej animacji. Fajnie, jakbyśmy podyskutowali troszeczkę na Facebooku, więc jak najbardziej zapraszam do dyskusji. A jeżeli podobał ci się dzisiejszy epizod i w ogóle wszystko to, co robię w ramach podcastu Motion Kiosk, możesz okazać swoje wsparcie poprzez like na social media czy komentarze, do tego chyba najbardziej namawiam, ale również też na platformie Patreon i Tipeo. Znajdziecie moje profile pod adresami www.patreon.com/motionkiosk oraz www.tipeo.pl/motionkiosk. Jeżeli czujesz, że możesz mnie wesprzeć w tym, co robię i chciałbyś mieć realny wpływ na rozwój tego podcastu, jak najbardziej zapraszam. I co, dziękuję wam za słuchanie i zapraszam do kolejnych epizodów, a teraz tradycyjnie buziaczki, trzymajcie się, hej!
Dziękuję, bye bye!